Dzień dobry, cześć. Łukasz Buda z tej strony. A w sumie dobry wieczór. Patrząc na to, którą mam obecnie godzinę, jak również jak ciemno już jest za oknami, to powinno być najlepsze sformułowanie na obecną chwilę. Więc w zależności, o której godzinie będziecie słuchać i w jakiej szerokości geograficznej, dobierzcie sobie sami, moi drodzy, powitanie. Witam Was serdecznie w 12 odcinku. Odcinek ten jest ciągłością tematyki, którą rozpocząłem w odcinku poprzednim. A chcę Wam powiedzieć o 5 rzeczach, które dadzą Wam sukces handlowy w czasie kryzysu. Tutaj mam na myśli temat dotyczący kryzysu gospodarczego i tego już jak działać w czasie kryzysu, ponieważ sam mam doświadczenie i tak jak wspominałem wcześniej, miałem tą niewątpliwą okazję zacząć tak naprawdę karierę zawodową w momencie, kiedy ten kryzys już w 2008-2009 rok zaczął docierać do firm działających w Polsce. Przygotowałem sobie tutaj 5 rzeczy, które uważam, że z pryzmatu tamtej sytuacji, tamtego czasu, kiedy rozpocząłem pracę i zacząłem zdobywać z czasem kolejnych nowych klientów dla firmy, jak również i nabierając doświadczenia w obecnym czasie prosperity, kiedy wszystko jakby jest odwrócone, to znaczy jest bardzo duża podaż i popyt na rynku. Firmy sprzedają wiele dziwnych rzeczy, a rynek i konsumenci pochłaniają je. Więc patrząc na to z dwojakiego bieguna, to znaczy na te doświadczenia, kiedy mamy kryzys i firmy i ludzie oszczędzają każdą złotówkę i bardzo mocno weryfikują, na co wydadzą swoje pieniądze, i obecną sytuację, kiedy konsumpcja i chłonność rynku jest bardzo wysoka, no to tutaj te 5 punktów jest jakby asymetrią i wyznacznikiem do tego, jak firma, jak wy, osoby, czy to właściciele, czy osoby zarządzające, kierujące działami handlowymi, jak również i same osoby, które zajmują się handlem, powinny zweryfikować obecne swoje działania i w którą stronę powinny kierować model biznesowy. Model mam na myśli to, w jaki sposób, jeśli nie pracujecie albo jeśli nie spełniacie kilku z tych punktów, to w którą stronę powinniście przy okazji teraz zbliżającego się roku 2020 i takiego standardu w większości firm, kiedy to wszelkiego rodzaju warunki handlowe, cenniki, ustalenia i współpraca w formule na 2020 rok będzie przygotowywana w wielu firmach, bo albo jest to robione teraz właśnie listopad, grudzień, bądź z początkiem roku i wtedy przesunięcie mamy na wdrożenie nowych warunków w okresie drugiego kwartału 2020, to jest teraz najlepszy moment, żeby to przeanalizować i za moją rekomendacją wdrożyć przynajmniej na obecną chwilę połowę z tych punktów, o których będę mówił. Nie przedłużając, moi drodzy, 5 rzeczy, które dadzą Wam sukces handlowy w czasie kryzysu. W kryzysie to, co wydaje mi się najistotniejsze, na co trzeba zwrócić uwagę, to głównie sprzedają się albo rzeczy najtańsze, albo najdroższe. W tym wypadku średnia półka całkowicie wypada. To znaczy produkty, które w obecnych czasach, które mamy teraz, jak patrząc na to 2019 rok czy 2018, na pewno napędzają wiele firm i są takim wyznacznikiem do tego, że nikt nie chce kupić najtańszej, a nie stać mnie na najdroższy, to jest właśnie kompromis w postaci produktów z średniej półki, to w czasie kryzysu te produkty i te usługi w ogóle się nie sprzedają. Dlaczego? Dlatego, że właśnie albo argumenty dotyczące samego wydatkowania i tego, na jaki budżet może pozwolić sobie firma, bądź na to, jak bardzo potrzebne jest to do wykorzystania, czy to w realizacji swoich zadań produkcji, czy realizacji jakichś usług, to wyoutsourcowanie takich rzeczy wiąże się z, czy wdrożenie pewnych usług wiąże się z zakupem pewnego pakietu. Więc jeśli chcemy to zrobić jako firma, która gdzieś korzysta w swoim łańcuchu, to albo korzystamy z modułu najtańszego, albo wybieramy już półkę premium i top premium, dlatego że ten zakres usług, który wtedy możemy zakupić, jest dla nas najistotniejszy. I to, co powtarzałem właśnie w poprzednim odcinku, warto sobie uświadomić tą sytuację, że nasze produkty czy nasze usługi muszą stać się kluczowe w oczach waszego klienta do tego, żeby realizować jego założenia biznesowe, do tego, żeby on w momencie, kiedy zaczyna się kryzys, miał pewność, że wasza oferta i to, co mu sprzedajecie, jest niezbędne do realizacji jego założeń biznesowych, by on mógł też po zrealizowaniu swojego projektu móc zarobić. Więc te rzeczy, które tłumaczycie, przekazujecie, ten serwis, który prowadzicie, to są komplementarne rzeczy, które budują waszą pozycję w obecnym czasie i które mają być już też zalążkiem do ewentualnej sytuacji, kiedy wchodzimy w czas kryzysu. I teraz tak, moi drodzy, to, co z mojego punktu widzenia jest bardzo ważne, to zastanowienie się nad waszym systemem rabatowym. To znaczy, warto się skupić i przeanalizować, jaki jest model, w którym pracujecie. To znaczy, warto zastanowić się i spojrzeć na to, za co wynagradzacie klientów. W mojej opinii najbardziej wartościowym dla was, jako dla firmy i dla ludzi działających w firmie, będzie ten cash flow, który pozwoli wam też przetrwać, i ta płynność, która pozwoli wam przetrwać moment kryzysu. I teraz, jeśli w obecnym czasie wasi klienci mają bardzo wysokie rabaty i bardzo pogłębione terminy, jak również inne rzeczy, które składają się na całość współpracy, no to ciężko wam będzie od tego modelu odejść, więc warto przemodelować na tyle swój system rabatowy dla klientów, by zapisać, czy część wartości rabatu, ale tą taką procentowo cięższą, na poczet krótkiego terminu lub nawet płatności gotówką. Bo wyobraźcie sobie, jaka to jest komfortowa sytuacja, jeśli klient zamawia u was usługę, czy też zamawia produkty i dostaje wysoki rabat sumarycznie, ale płaci, jakby zobowiązują go do tego, by płacił za wszystko gotówką. Czy to w formie przedpłaty, czy to przy odbiorze towaru, to w tym momencie nie ma znaczenia. Natomiast to jest bardzo duży komfort sytuacji, w której wy jako firma możecie sobie pozwolić na takie stanowisko i wasi klienci, bądź co bądź, mogą trochę narzekać na taką sytuację, że jeszcze nie dostali towaru, nie rozpakowali, jeszcze towar nie rotuje, jeszcze oni sami nie odrobili poniesionych kosztów, które wydali na wasz towar, ale to nie zmienia faktu, że jeśli dobrze to zaargumentujecie, argument jest istotny, to znaczy ma pan najkorzystniejszą ofertę rabatową, ma pan najlepszy rabat na rynku, ale wiąże się to właśnie z sytuacją przedpłaty czy płatności gotówką w momencie złożenia zamówienia. Kolejna rzecz to jest tak zwane rozdawnictwo. To znaczy, jeśli macie jakiekolwiek gratis, długopisy, smycze, nie wiem, próbki waszych produktów, coś, co może docierać i do klienta biznesowego, i do konsumentów, to też warto już przygotować się i zacząć analizować, w jaki sposób te próbki docierają do konsumentów, jaką one przynoszą wartość. Czy konsument idący do sklepu, jeśli kupuje coś z firmy konkurencyjnej, a jest przygotowana próbka i dostaje ją, czy w tym momencie klient powraca, czy klient dostaje wszelkiego rodzaju informacje dotyczące szczegółów produktu. Czyli przechodzimy już znowu do tematów szkolenia personelu w punktach handlowych, z którymi współpracujecie, czy też szkolenia firm, które przekazują i gdzieś wykorzystują waszą technologię w usługach. Ten model tutaj jest bardzo szeroki, aczkolwiek on łączy się tutaj z punktem drugim, czyli z serwisem. To znaczy kładziemy kluczowe kompetencje naszych przedstawicieli handlowych na to, by prócz tych warunków handlowych, o których mówiłem w punkcie pierwszym, stawiać również na cykliczne spotkania z klientami, rozmowy, nie tylko w momencie, kiedy jest sprzedawany nasz produkt czy nasza usługa, ale w czasie tak naprawdę całościowej, całorocznej współpracy. Jeśli klient oczekuje, nie wiem, 2-3 spotkań w roku, to zróbmy te 2-3 spotkania, ale w międzyczasie niech przedstawiciel zadzwoni, spyta, co słychać, czy wszystko jest ok, czy ewentualnie może jakoś pomóc, czy potrzebny jest jakiś serwis, wsparcie i tak dalej, i tak dalej. Jeśli pojawia się jakaś nowość, nie wiem, pracujecie w firmie informatycznej, pojawiła się nowa łatka, która ułatwia pracę na danym programie, no to warto też zadzwonić do klienta, powiedzieć, że taka sytuacja się zadziała, że jeśli potrzeba, to możecie pomóc w zrozumieniu, we wdrożeniu, w wprowadzeniu, przeszkolicie, wprowadzicie konkretne osoby u waszego klienta, tak żeby oni też mogli przekazywać te informacje dalej. To jakby ten serwis, to są dwie składowe, na które ja zawsze zwracam uwagę. Po pierwsze, mocno i aktywnie budujecie relacje ze swoim klientem. Dajecie mu do zrozumienia, że jest dla was ważne, nie tylko wtedy, kiedy ma sięgnąć do kieszeni i wydać pieniądze, ale ma świadomość tego, że też dbacie o niego w momencie, kiedy jest między zakupami, kiedy dzieje się coś złego, kiedy, nie wiem, wasze oprogramowanie nie działa albo wasze produkty są z jakiegoś powodu uszkodzone, klienci zgłosili reklamację i wy tutaj dopomagacie jako producent, to są takie sytuacje, które mocno spajają waszą współpracę i mocno stawiają na relacyjność między dwoma firmami. A druga rzecz to jest faktyczne zapewnienie serwisu. Uwierzcie mi, drodzy, że wbrew pozorom wiele firm nie dba o ten serwis posprzedażowy czy międzysprzedażowy. Że wbrew pozorom klienci są takie produkty w danych branżach, gdzie klienci muszą je kupować, dlatego że oczekuje tego rynek. Natomiast na dobrą sprawę, gdyby nie była tak duża świadomość produktów albo jakaś tam potrzeba utrzymania wybranego konsumenta przez naszego klienta biznesowego, to on nie kupowałby w ogóle tych produktów konkurencyjnej firmy, dlatego że właśnie serwis około sprzedażowy leży. Handlowiec przyjeżdża tylko kiedy musi zebrać zamówienie, czy też dział handlowy stacjonarny dzwoni po to, żeby też spytać, czy jest zamówienie do spisania i do zrealizowania. Pamiętajcie o tym, po drugiej stronie jest zawsze człowiek, po drugiej stronie jest osoba i wszelkiego rodzaju, czy to rozmowy telefoniczne, czy to spotkania, jeśli mają być intensywne i dowiecie się tego, że wasz klient oczekuje, żeby były raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, niech przedstawiciel czy wy jedźcie, rozmawiajcie z klientem, nabijcie się tej herbaty, kawy, przywieźcie coś słodkiego, usiądźcie, spędźcie czas, porozmawiajcie. Jeśli klient potrzebuje rzadszych spotkań, zadzwońcie w międzyczasie, popytajcie, dopytajcie. tu jakby w tym modelu czy w tych punktach nie przyjmuję współpracy na przykład z dużymi sieciami, ponieważ tam kupcy pracują całkiem inaczej, w innym modelu. I jeśli pracujecie w firmie, która dostarcza stałe produkty, no to tutaj jakby ten kontakt wymuszany jest zdecydowanie częściej. A jeśli pracujecie w takiej firmie, że gdzieś jest to dodatkowy asortyment, no to w tym momencie spotykamy się tak naprawdę raz na pół roku, podsumowując jakieś kampanie, myśląc ewentualnie o kolejnym półroczu, no i z końcem roku danego kalendarzowego, planując działania na kolejny rok, czy też podsumowując na samym początku danego roku i zakładając plan. Więc to jakby tą formułę i tą współpracę pomijam. Trzeci punkt to jest świadomość. To znaczy pomoc przy sprzedaży, tak by klient zrozumiał, że wydane przez niego pieniądze dają mu gwarancję do tego, że on zrealizuje swoje cele biznesowe. To jest to, o czym mówiłem na początku. To jest sytuacja, w której klient w momencie, kiedy jest kryzys gospodarczy, kiedy ciężko operuje się na rynku, to jakby zawsze zgłoszy się do waszej firmy, ponieważ czy wasz produkt, czy wasza usługa stanowią część realizacji jego celów biznesowych i to, żeby on mógł zarobić, więc w tym momencie wy przed tym kryzysem, przed tą całą sytuacją, tak jak mamy obecnie, czas dobrobytu, ewentualnego spowolnienia, tak jak mówiłem, wynikającego z pory jesienno-zimowej, być może dbacie o to, żeby klient miał tą świadomość i to poczucie. Punkt czwarty, planowanie. I planowanie mam na myśli działanie tu i teraz, to znaczy wdrożenie, jeśli tego nie robicie, do waszych działów handlowych i oczekiwanie wobec waszych ludzi, żeby zakładali w każdym tygodniu plan. Może to być w modelu takim, że co poniedziałek do godziny 9 każdy z przedstawicieli handlowych podaje swój plan na cały tydzień. Jeśli ma wszystkie dni wyjazdowe, jeśli ma jakiś inny podział, to na dni wyjazdowe, kiedy ma jechać w teren, zakłada plan. I mam tu na myśli nie taką formułę, że zakłada wszystkie spotkania, które mają się zadziać danego dnia, tylko planuje tak zwany kręgosłup, to znaczy jeśli powiedzmy ma wyjazdów do zrealizowania minimum 5-10, no to połowę z tego ma zaplanowanych i potwierdzonych ze swoimi klientami, tak żeby nie jechał w ciemno, i z drugiej strony później w miarę potrzeb planuje tak trasę, żeby była ona i przygotowana z punktu ekonomicznego, jak również i by przyniosła jak największy efekt w postaci wsparcia rynku, zabrania zamówień, odebrania jakichś nierotów i innych rzeczy, na które ustaliliśmy z klientami. Więc tak naprawdę tutaj istotą w tym punkcie planowanie jest mowa o przejściu przez cały kalendarz, przeanalizowaniu, zaplanowaniu i gdy kończymy taki tydzień, robimy krótkie podsumowanie, uzupełniamy o te wizyty, które się odbyły. I czy to znowu w poniedziałek rano mamy uzupełnienie poprzedniego tygodnia i planowanie znowu kolejnego tygodnia, czy możemy sobie ustalić tak, że uzupełnienie robimy w piątek do godziny 15, jeśli firma tak pracuje, a w poniedziałek znowu do godziny 9 handlowcy mogą zaplanować i dać wam informacje dotyczące planowanych wyjazdów i zarazem wytyczne do tego, w jaki sposób planują i organizują swój czas pracy. Dlatego o tym punkcie też mówię, bo to jest punkt ekonomiczny. To znaczy nie patrzymy teraz na to, co się dzieje na zewnątrz, tylko patrzymy na to, w jaki sposób też są wydatkowane pieniądze dotyczące ekonomii wyjazdów, planowania trasy i wszelkiego rodzaju kosztów, które są ponoszone z taką codzienną pracą przedstawiciela handlowego. Bo w momencie, kiedy zacznie się faktycznie cięższy czas na rynku, zostaną ograniczone środki do wydawania przez klientów, no to w tym momencie cała ekonomia dotycząca utrzymywania narzędzi i utrzymywania wszelkiego rodzaju rzeczy związanych i potrzebnych do pracy przedstawiciela handlowych, no też się zmieni. Ta amortyzacja, wszelkiego rodzaju tematy finansowe będą już w innym ciężarze wartości niż w takiej normalnej ekonomii, kiedy klienci składają zamówienia i inaczej patrzą na wydatkowanie tych pieniędzy. Więc proszę, miejcie świadomość tego, że też warto zwrócić na zwrócić oczy i też przeanalizować, w jaki sposób wydatkowane są wewnętrznie środki, i nie mam na myśli tutaj wycinania i ograniczania do minimum wszelkiego rodzaju sytuacji, jak nie wiem, dam przykład z mojego doświadczenia, gdzie w jednej z firm został wprowadzony zapis o tym, że średnie spalanie w samochodach powinno wynosić tam X, i jeśli handlowiec w ujęciu średnim przekroczy o 0,1 tą wartość, będzie dopłacał ileś tam złotych. A jak będzie krotność przekraczał tam po 0,2, 0,3 i tak dalej, no to będzie musiał ze swojego wynagrodzenia oddawać na poczet średniego spalania. Powiem szczerze, to jest... I było to jeszcze dodatkowo liczone tak naprawdę z kartką papieru, więc też nie popadajmy w skrajności, dlatego że ci ludzie, jeśli pracują już ileś lat jako przedstawiciele handlowi, realizują swoje działania i cele, no to też nie popadajmy w takie skrajności, w których ograniczamy ich pracę, bo też pamiętajmy o tym, żeby nie dawać tym ludziom podstaw do tego, że przestajemy im ufać, bo prędzej czy później zaczną w tym momencie szukać nowego pracodawcy i to też będzie dla nas problem, wdrożenie nowego pracownika, które też jest bardzo dużym kosztem. Okej. I punkt piąty. Analiza. Jest taka zasada, nazywa się ona zasadą Pareto, czyli 80-20. I tutaj warto na to zwrócić uwagę, że 20% klientów daje nam zazwyczaj 80% naszego obrotu, dochodu. Moi drodzy, warto co pewien czas analizować takie listy, przygotowywać sobie topy, sprawdzać, jaki ciężar stanowią klienci i jaki ciężar w obrocie stanowią klienci, jacy są to klienci, czy oni na przestrzeni czasu się zmieniają, jak wygląda również ich sytuacja ekonomiczna, czy przy warunkach, które uzyskali u Was, permanentnie nie przestrzegają terminów płatności, ociągają się z nimi, płacą na raty, chcą zwracać towar, zwracają ten towar, zwracają uszkodzony towar. To są wszelkiego rodzaju przesłanki do tego, że z tym klientem będzie ciężko się współpracować również w kryzysie. Jeśli nie ustalimy pewnych granic, to tak jak obecnie w obecnym czasie stanowi to już problem dla części działów, które współpracują z tym klientem, to w czasie kryzysu będzie to jeszcze większy problem. Więc jakby wracając do całych zestawień, warto wyznaczyć sobie, którzy to są klienci stanowiący te 20%, ci, którzy realizują te 80% obrotu firmy. Warto przeanalizować promocje, jakie są dedykowane do tych klientów i które się sprawdzają i które powodują, że ci klienci decydują się na zakup naszego asortymentu. Kolejna rzecz, warto sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy we współpracy z tymi klientami, czy cena tak naprawdę stanowi podstawę do wspólnego biznesu i czy tylko ona interesuje naszego klienta, czy są jakieś inne rzeczy, na które on zwraca uwagę. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, w której powiedzmy, niech będzie to 20 klientów. Macie portfel 100 klientów, 20 klientów stanowi 80% waszego obrotu. 5 klientów z tych 20 zwraca głównie i jest podstawą do waszej współpracy fakt, że cena jest dla nich odpowiednia. A 15 pozostałych współpracuje z wami z tego powodu, że znają was i dobrze się z wami współpracuje, znają waszych ludzi, wasz asortyment, który posiadacie, który im sprzedajecie, sam sprzedaje się docelowo do konsumentów i cały czas rotuje. Świetny serwis, bezproblemowe wymiany. Jeśli są to usługi, czy to nie wiem, HR, czy usługi na przykład IT, jesteście pod telefonem nawet 24 na dobę. Szybka i celowana odpowiedź, która daje szybkie rozwiązanie waszym klientom. Miły głos pani operatorki w telefonie, która potrafi każdą kryzysową sytuację rozwiązać. I wiele, wiele innych aspektów, które mogą się okazać istotne z punktu widzenia waszej współpracy i które dadzą wam odpowiedź na to, że nie dla wszystkich klientów najważniejsza jest cena. Dlatego, że w czasie, tak jak powiedziałem to na początku, w czasie kryzysu, jeśli ktoś walczy ceną, to tylko i wyłącznie ceną, może go to pogrążyć, ponieważ jeśli ma mniej pieniędzy do wydania na zewnątrz, to kurczą się też pieniądze, które może przeznaczyć na działalność firmy. I w tym momencie, jeśli ktoś wcześniej konkurował ceną tylko i wyłącznie, marża na produkcie była bardzo mała, musiał bardzo dużo tych produktów rotować, więc powiedzmy sprzedawał 1 000 000 produktów, zarabiając na tym złotówkę, no to w takim zdrowym okresie gospodarczym super. Fajnie, na każdym produkcie na czysto zarabia złotówkę, ale w momencie, kiedy okazuje się, że każda złotówka, która była wcześniej, traci na wartości, dlatego że musiał zwolnić ludzi, ludzie pracują dłużej, zaczynają się pomyłki. Te produkty też na przykład są gorszej jakości, pojawiają się reklamacje, towar wraca, trzeba wydać ponownie na kuriera. Wiele, wiele innych rzeczy powoduje, że ta złotówka, która była w czasach normalnej działalności firmy, traci na wartości, na przykład stanowi 80 groszy, czy 70, czy też 50. No i moi drodzy, ten biznes zaczyna wtedy podupadać. Więc warto mieć w swoim też asortymencie podział na produkty, czy też na dostępność modułów waszych usług, mieć to podzielone na basic, medium i premium. I wtedy możecie docierać i do większej ilości klientów, ale też już macie z tyłu głowy to, co powiedziałem, że w momencie, kiedy jest to spowolnienie gospodarcze, czy zacznie się kryzys, to z tej oferty tak naprawdę medium odpadnie. Klienci będą się decydować na propozycję basic albo premium. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za kolejny odcinek. Podsumowując jeszcze te 5 rzeczy, powtórzę na koniec, nad czym warto się zastanowić i rozważyć. System rabatowy, który macie obecnie, i zweryfikować go pod kątem tego, w jaki sposób nagradzacie swoich klientów versus terminy, które im przekazujecie. Serwis, który dajecie całościowy i na co dzień swoim klientom. To, w jaki sposób budujecie świadomość waszych produktów czy waszych usług, które sprzedajecie do klientów w obecnych czasach i jak to się ma przełożyć w momencie, kiedy pojawi się kryzys. Planowanie działań, wdrożenie i powtarzanie w obecnym momencie po to, żeby stały się nawykiem. No i analiza waszego portfela klientów i to, w jaki sposób klienci decydują się na zakup waszych rzeczy, co kieruje nimi, i może się okazać, że większość klientów współpracuje z całkiem innych powodów niż tylko ceny, którą im proponujecie. Życzę w takim razie miłego wieczoru, miłego słuchania, a jeśli będziecie słuchali to jutro i w kolejnych dniach, to życzę również miłego dnia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Łukasz Buda. Dziękuję serdecznie.